każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Daniel Rutkowski, witam w sobotni poranek, polityczne podsumowanie tygodnia. Gorzowscy politycy już przy swoich telefonach. Sebastian Pieńkowski, przewodniczący Prawa i Sprawiedliwości w Gorzowie. Dzień dobry, witam na antenie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Oraz Radosław Wróblewski, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, witam.
Witam serdecznie, pozdrawiam.
To oczywiście pierwsza część naszego programu, w drugiej kolejni panowie Jarosław Porwich i Maciej Buszkiewicz, ale te same tematy. I zaczynamy od sytuacji, która się rozwijała w tym tygodniu, czyli kwestia wyborów kandydata Koalicji Obywatelskiej, tutaj głównie na myśli mam. Rafał Trzaskowski zastąpił Małgorzatę Kidawę-Błońską jako oficjalny już kandydat właśnie Koalicji Obywatelskiej w wyborach na prezydenta RP. Duże zaskoczenie w szeregach Platformy Obywatelskiej. Zacznijmy od koalicji. Radosław Wróblewski.
Ja myślę, że taki jest pragmatyzm życia politycznego. Czy zaskoczenie? No, z jednej strony widać było, że coś się szykuje, że jakaś zmiana jest w tym momencie przewidywana. Przyjęte nowe regulacje taką zmianę umożliwiają. Małgorzata Kidawa-Błońska zapłaciła bardzo wysoką cenę za tą swoją postawę. Była jedyną spośród kandydatów, która od początku mówiła wprost, że te wybory w taki sposób organizowane, w jaki proponował rząd, partia rządząca, nie mogą się odbyć. Oczywiście też tak jak mówię, różnego rodzaju deklaracje składane przez nią czy przez kontrkandydatów powodowały też różną reakcję opinii publicznej. Małgorzata Kidawa-Błońska, podkreślę to mocno, za tą swoją jednoznaczną i konsekwentną postawę zapłaciła bardzo dużo. Oczywiście było to widać na przykład w różnego rodzaju badaniach sondażowych, ta fala niezasłużonej krytyki, która się na nią wylała, i myślę, że ona zachowała w tym momencie się bardzo godnie i w sposób jednoznaczny powiedziała w tym momencie, że całą odpowiedzialność za tę sytuację bierze na siebie i podjęła taką, a nie inną decyzję. Trzeba to uszanować.
Z drugiej strony były wpisy internetowe, które sugerowały, że są osoby, które jednak przeszkadzały, prawda, w tej kampanii. Kiedy mówiła o swojej rezygnacji, wyszła sama przed kamery, mimo że przedstawiciele Platformy Obywatelskiej chcieli razem z nią wyjść. Dopiero później, kiedy ogłaszano Rafała Trzaskowskiego jako już kandydata koalicji, wszyscy wystąpili razem. Wtedy oczywiście nie brakowało miłych słów w stronę Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, ale no, jakby to już był drugi element całego.
Panie redaktorze, to są takie, jak to powiedzmy, te doniesienia kuluarowe. Mhm. Liczą się w tym momencie fakty. Fakty są takie: Małgorzata Kidawa-Błońska popiera Rafała Trzaskowskiego. Jednogłośnie została jego kandydatura jako nowego kandydata całej Koalicji Obywatelskiej zaakceptowana. Podmioty wchodzące w skład Koalicji Obywatelskiej też zaakceptowały tę kandydaturę i to jest najważniejsze. Ja też między innymi byłem zaangażowany w pracę sztabu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i też z tego miejsca chciałbym podziękować przede wszystkim pani Małgorzacie za tą postawę z ostatnich dni, ale też wszystkim ludziom, którzy w tym momencie zaangażowali się w te ostatnie miesiące, tygodnie w pracę na rzecz Koalicji Obywatelskiej i jej kandydata.
Sebastian,
mamy nowe otwarcie. Tak jak pokazuje to chociażby fala krytyki, która już spadła, zwłaszcza za pośrednictwem mediów publicznych, a szczególnie oczywiście telewizji publicznej, tak zwanej telewizji publicznej, pokazuje to, że jest to ciekawy kandydat i rzeczywiście jeszcze zanim ogłoszono go kandydatem Koalicji Obywatelskiej, już oczywiście rozpoczęła się fala hejtu.
Okej, ale przyzna pan, że zanim ogłoszono Rafała Trzaskowskiego oficjalnym kandydatem, on sam powiedział, że nie będzie kandydował. Jakby wycofał się ze swojej decyzji.
Panie redaktorze, ja powiem jedno. Różne są sytuacje oczywiście. To jest, polityka jest dynamiczna. Może porozmawiajmy tak w takim razie o tym, co się działo między 8 a 10 maja w obozie rządzącym, w obozie władzy.
A propos obozu rządzącego.
Dywagacji medialnych o tym, kto co powiedział, jak się zachowywał i kto kogo chciał wykiwać w kontekście wyborów prezydenckich korespondencyjnych na 10 maja.
Skoro wywołał pan obóz rządzący, Sebastian Pienkowski, przewodniczący Prawa i Sprawiedliwości, proszę bardzo. Sytuacja a propos kandydata Platformy Obywatelskiej.
No ja mogę, panie redaktorze, szanowni państwo, się tylko uśmiechnąć. No, pan radny powiedział tak zwana telewizja publiczna, ja bym mógł powiedzieć tak zwana platforma i jeszcze dodać tak zwana obywatelska, gdzie pan Budka ze swoją wielką wiarygodnością mówi 3 dni temu, czy 2 dni temu, że jedynym kandydatem teraz i na przyszłość będzie pani Kidawa-Błońska, by za 48 godzin powiedzieć przyszłym wyborcom i tych, którzy mają zamiar głosować na Platformę Obywatelską, że mamy już innego kandydata. No, wiarygodność zerowa, nie mnie to oceniać. Każdy ma takie kadry, jak ma. Znamy powiedzenie postaci historycznej, czyli zbrodniarza właściwie Ilicza Lenina, który powiedział, że kadry są najważniejsze i dzisiaj widać, że Platforma właściwie pogubiła się we własnym obozie, bo zmienia kandydatów jak rękawiczki. Raz mówi o jednym, że jest najlepszy. Na drugi dzień mówi o kolejnym, że jest najlepszy. Oczywiście widzimy dzisiaj jasne działanie Platformy w Senacie, która robiła wszystko, żeby mieć możliwość wymiany kandydata ze względu na to, że no, po prostu jest słaby. No i to uczyniła, czyli dzisiaj jasno już wszyscy, którzy śledzą politykę i to widzą, jasno odczytują zamiary Platformy Obywatelskiej, która widząc spadające sondaże wykorzystała
możliwość.
Sytuację polityczną, możliwość w Senacie, by nie doprowadzić do wyborów konstytucyjnych, czyli tak naprawdę złamać konstytucję i przełożyć te wybory i wymieniła kandydata, no, który według...
No właśnie, czy to jest groźniejszy kandydat?
Obywatelskiej podkreślam, czyli pani Kidawa wyłoniona poprzez głosowanie, poprzez no, mistyfikację tak zwanych prawyborów, gdzie wszystko przecież było jasne przed, a teraz pokazała swoje prawdziwe oblicze, no i wskazała jedynego kandydata, który jeszcze może liczą na to uratuje swoją twarz. No, dziwna jest to polityka, nie mnie to oceniać. Nie będę oceniał zarządzania partią, jaką jest partia Platforma Obywatelska. Ocenią to wyborcy. No, mam nadzieję, że w najbliższym czasie te wybory rzeczywiście się odbędą mimo obstrukcji opozycji.
O tym za chwileczkę, o propozycjach wyborczych za chwileczkę.
Andrzej Duda.
A proszę powiedzieć właśnie, czy z punktu widzenia... Jeszcze sekundkę, dobrze? Jeszcze jedno pytanie w stronę tutaj przedstawiciela koalicji rządzącej. Czy Rafał Trzaskowski z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości jest groźniejszym rywalem dla Andrzeja Dudy? Czy tutaj trzeba będzie inaczej zdefiniować kampanię wyborczą pana prezydenta?
Rafał Trzaskowski pokazał, co potrafi w Warszawie. Ja ciekawy jestem bardzo w wyniku głosowania w Warszawie, warszawiaków, ponieważ no, pracuję teraz w Warszawie i wiadomo, że te kontakty są ograniczone, ale jeśli tam mam czasami kontakt z warszawiakami, no to są bardzo rozczarowani działalnością prezydenta Trzaskowskiego, więc jestem bardzo ciekawy w wyniku w Warszawie. Myślę, że jeśli warszawiacy pójdą do wyborów, to Platforma mocno się rozczaruje, licząc na tak wysoki wynik w Warszawie, jaki miała w wyborach samorządowych na pana Trzaskowskiego i zobaczy, że ten wynik się mocno nie powtórzy.
Radosław Wróblewski, chciał pan dodać zdanie, tak?
Tak. Chciałbym się odnieść do kolegi Sebastiana Pienkowskiego, który mówił, że nie ocenia tego, ale pewnych ocen dokonał i pozwolę sobie w tym momencie również się do tego odnieść. Oczywiście ja bym chciał, żeby minister Sasin, który tak chętnie przynajmniej do ostatniego tygodnia przed 10 maja mówił, że wybory będą i tak dalej, i chciałbym, żeby też miał odwagę i na przykład zrezygnował ze swojej funkcji po tym blamażu, ale oczywiście po kadrach ze strony obozu rządzącego tego nie można się spodziewać. Jeśli chodzi
jakiego
o
blamażu, panie radny? Jakiego blamażu?
Jeśli chodzi o
pan oskarża ministra,
blamaż związany, proszę, zdefiniuje ten blamaż. Nie przerywa.
Panowie, ale odchodzimy troszeczkę od meritum wyborów. Ostatnie
ja
zdanie w tej kwestii.
Czas, odnoszę się do wypowiedzi kolegi Pieńkowskiego.
Pan się nie denerwuje, panie
radny. Nie przerywałem koledze, tylko i wyłącznie apeluję o to, żebyśmy przestrzegali pewnych reguł dyskusji.
Dobrze, już za chwileczkę Radosław Rudecki, proszę dokończyć myśl i Sebastian Pieńkowski.
Tak. Ja o kadry się nie boję, jeśli chodzi o Platformę Obywatelską czy Koalicję Obywatelską. No u nas takich ludzi, chociażby, których popiera Prawo i Sprawiedliwość, chociażby pan Zaratkiewicz, nie mamy.
Okej, ale
mamy naprawdę normalnych, fajnych...
Ale Rafał Trzaskowski nie będzie zabierał głosów Andrzejowi Dudzie, tylko Szymonowi Hołowni, tak?
I... Andrzej Duda oczywiście, ja tylko powiem jedno, proszę państwa. Grupie krytycznej oceniających to, co robi obecnie PiS, grupa krytyczna urosła z 46 do 63%, a zadowolonych spadła z 52 do 36%. I drodzy państwo, ja powiem jedno, tu do słuchaczy oczywiście się zwracam. Ja wiem, że obóz pisowski zawsze tak robi, że kiedy ponosi porażkę, a tą porażką jest to, że wybory nie odbyły.
Dobrze,
się.
Ostatnie zdanie, tak? W tej kwestii.
Halo, nie, panie doktorze, ostatnie zdanie. Wbrew temu, że wybory nie odbyły się 10 maja, to jest taki mechanizm kompensacji swoich frustracji socjotechniczny, manipulacyjny. Oczywiście trzeba całą złość i winę przekierować na kogoś innego. Jest tym winnym oczywiście Koalicja i Platforma. My sobie poradzimy, Andrzej Duda i reakcja oczywiście wszystkich popleczników obozu rządzącego pokazują, że Rafał Trzaskowski jest poważnym zagrożeniem dla Andrzeja Dudy.
Ale Szymon Hołownia
kandydat PSL. Jak najbardziej też jest zagrożeniem. Kosiniak-Kamysz też jest zagrożeniem, więc mamy drugą turę. I o to chodzi w tym wszystkim.
No, druga tura? To się okaże, tak? Czy będzie? Mamy jakby drugi etap wyborów. Sebastian Pieńkowski, proszę bardzo.
Ja nie będę tak odważny i zdesperowany jak pan radny, że mówiąc o drugiej turze, no to ocenią wyborcy. My w Prawie i Sprawiedliwości zawsze podchodzimy ze skromnością, a nie z pragmatyzmem, tak jak wcześniej wspomniał pan radny. Gdzieś w polityce dla Platformy liczy się tylko pragmatyzm, jak zdobyć władzę, jak ją utrzymać. My działamy dla wyborców i oczywiście wyborcy to ocenią. Będziemy cierpliwie czekać na wskazanie przez marszałka Sejmu terminu wyborów i cierpliwie czekać na to, jak Polacy zdecydują, czy chcą, by Andrzej Duda dalej był prezydentem czy nie. My będziemy oczywiście robić kampanię Andrzejowi Dudzie. Uważamy, że to jest prezydent, który nas nie będzie kompromitował, który się sprawdził przez 5 lat i powinien mieć drugą kadencję bezwzględnie. Jego polityka zagraniczna daje mocne efekty. Zaczynamy inwestycje z Danią. Uzależniamy się energetycznie, gazowo. Jest kilka milowych kroków wręcz zrobionych przez Andrzeja Dudę i nasz obóz polityczny, który gwarantuje bogatą, stabilną Polskę. I nie będziemy się oczywiście przejmować tym, co się dzieje w Platformie, to jest ich problem.
A propos wyborów technicznych, a propos wyborów właśnie, głosowanie ma odbywać się w lokalach wyborczych, ale każdy, kto będzie chciał, będzie mógł wybrać sposób głosowania w trybie korespondencyjnym. Tak mówili o projekcie nowej ustawy dotyczącej właśnie wyborów prezydenckich politycy Prawa i Sprawiedliwości. To jest nowy pomysł, który pojawił się w tym tygodniu. Przywrócona zostaje także, to ważne, rola PKW. To jest taki kompromis do przyjęcia dla wszystkich. Nie ma jeszcze tutaj właśnie daty oczywiście, natomiast forma głosowania. Sebastian Pieńkowski i Radosław Rublewski w tej kolejności.
Znaczy, no to jest pewien kompromis, tak? Oprócz Platformy tak naprawdę większość tej opozycji w stosunku do Zjednoczonej Prawicy nie protestuje. Konfederacja to w Sejmie poparła. SLD z PSL-em, z tego co czytam, chcą, by ta procedura w Senacie była przyspieszona. Tu tylko jest opór Platformy, która oczywiście ma nowego kandydata, więc musi zbierać na nowo podpisy, więc potrzebuje czasu, więc będzie to opóźniać. Wbrew już nawet swoim kolegom z opozycji, czyli PSL-owi i SLD. Także tutaj już mamy konflikt w opozycji, no ale no mówię, Platforma nie podchodzi do tego, by zgodnie z konstytucją zrobić wybory, by Polska była krajem prawa, tylko cały czas ma na uwadze swój pragmatyzm, tak jak pan radny powiedział, i swój interes polityczny. No niestety takich dochowaliśmy się części polityków opozycji, no i musimy z tym żyć.
Radosław Wróblewski, każdy dzień oddalenia wyborów jest większą szansą dla Platformy Obywatelskiej?
Jest większą szansą na to, że przede wszystkim projekt dotyczący organizacji wyborów, a więc ta ustawa, która została przez większość sejmową uchwalona, będzie mogła być dopracowana. Senat jest szkołą prawdziwej demokracji, rzetelnej debaty parlamentarnej. Nie widzę tutaj żadnego problemu. Dziwnie słyszeć od człowieka, który jest w obozie władzy, że nagle zaczęło wam zależeć na konstytucji, którą właśnie prezydent Andrzej Duda i rządzący niejednokrotnie w tym momencie podeptali. A ja chcę tylko powiedzieć, że to jest taka różnica między właśnie chociażby tym podejściem Prawa i Sprawiedliwości, tym tak zwanym spokojem, tą misją i tak dalej. Myślę, że wrócimy jeszcze do tego tematu, ale powiedzmy sobie właśnie, jak wykonuje się misję dzisiaj w Polsce, jak w ciągu 3 dni na przykład, czy kilku dni można zarobić 5,5 miliona na sprzedaży chociażby maseczek dla Ministerstwa Zdrowia, które są niecertyfikowane.
Sprawa została zgłoszona do prokuratury. A co do formuły, wyborczej mieszanej?
Różnica między kandydatami jest wyraźna. Żaden z kandydatów, zwłaszcza Koalicji Obywatelskiej, nie posunął się do takiego kroku jak wyśpiewywanie w czasie właśnie pandemii piosenek.
To ocenią wyborcy.
Komuś, i chodzenia we mgle, kiedy ludzie przeżywają swoje dramaty.
Odbiegliśmy od...
Piękne argumenty.
Panie radny, odbiegliśmy jednak od tematu formy technicznej wyborczej.
Realne, to was boli. Ja wiem, że
panowie, mieszane wybory. Radosław Wróblewski, proszę dokończyć odpowiedź na to pytanie. To jest forma do przyjęcia dla koalicji?
Jest to forma, o której też mówiliśmy, że dajemy też możliwość właśnie wyborów tradycyjnych, wyborów korespondencyjnych, więc w tym momencie jest to warte rozważenia i dalszej dyskusji jak najbardziej.
Będziemy zatem do tematu wyborów powracać, to jest temat wciąż aktualny. Tymczasem od 18 maja będą znowu mogły funkcjonować zakłady fryzjerskie, zakłady kosmetyczne oraz częściowo zostaną otwarte usługi gastronomiczne. Od 25 maja zostaną uruchomione zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne dla uczniów klas 1-3. Mówił o tym w tym tygodniu premier Mateusz Morawiecki. To są informacje, na które panowie czekaliście. Tęsknicie za swoim fryzjerem? Czy to jest największy problem w tej chwili, bo kiedy tak się ogląda media społecznościowe, przegląda, to rzeczywiście ludzie głównie o tym mówią, natomiast ma to oczywiście wszystko przełożenie duże na gospodarkę. Sebastian Pienkowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Ja się cieszę, że w końcu w Polsce cały czas mieliśmy pod kontrolą koronawirusa i dalej go mamy, więc mądrość władzy powoduje to, że po pierwsze mamy pieniądze na to, żeby pomóc przedsiębiorcom. Wdrażamy te programy tarczy 1, 2, 3 po kolei, w zależności od sytuacji. Dwa, oczywiście przedsiębiorcy muszą powoli wracać, oczywiście w ramach tych zaostrzeń, które będą musiały być zastosowane. Także cieszę się, że w końcu doczekaliśmy się czasów, że ci przedsiębiorcy wracają. Ratujemy miejsca pracy, dopłacamy do tych miejsc pracy. Wiem, że przedsiębiorcy korzystają. Mam tu przed sobą taki raport, że już prawie 3 miliony miejsc pracy zostało wspartych. Ten wzrost gospodarczy w Europie u nas będzie najmniejszy spadek, czyli wychodzi, że przez 5 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości nasza gospodarka jest dosyć odporna, przynajmniej najbardziej odporna w Europie według danych, i to nie podawanych przez Polskę, tylko przez międzynarodowe instytucje. Pierwszy kwartał zakończył się prawie 2% wzrostem. Oczywiście w tym drugim kwartale tego nie będzie, ale prognoza była o 0,5% mniejsza, więc no jest to dość optymistyczna informacja. Wypłacono już ponad 23 miliardy polskim przedsiębiorcom, to wypłacenie pieniędzy trwa. Więc tutaj mam nadzieję, tak jak mówi pan premier Morawiecki, że no w tym roku mocno odczujemy perturbacje. Zresztą to widać na przykładzie Gorzowa, gdzie już poszła informacja w mediach, że budżet się może nie dopiąć około 100 milionów.
O tym za chwileczkę, lokalnie za chwileczkę to rozłożymy.
No i pewnie będzie to w skali kraju dosyć duży ubytek finansowy, ale tak jak pan premier Morawiecki mówi, jest nadzieja, że w następnym roku uda nam się to po prostu w jakiejś części chociaż odrobić. Także tutaj no dożyliśmy trudnych czasów, ale robimy wszystko, żeby przejść jak najbardziej suchą nogą po tym wszystkim.
Jeśli chodzi o obostrzenia sanitarne, sytuacja wyglądałaby dużo lepiej, gdyby nie dane, które docierają do nas ze Śląska, prawda? Mówi się o takich pomysłach, dwóch prędkości odmrażania naszego kraju. Myśli pan, że to jest dobry pomysł, warty zaryzykowania? Może nawet napięć trochę społecznych?
Czy z tego, co ja wiem, nie będzie prowadzona taka polityka. Każda część kraju będzie traktowana tak samo, bo rzeczywiście mimo tego, że na Śląsku mamy większy problem, to nie znaczy, że tam przedsiębiorcy będą inaczej traktowani. Także myślę, że do tego nie dojdzie. Mhm.
Ale na przykład mówi się o pomyśle, nie wiem, maseczek, które moglibyśmy nie nosić tutaj w województwach mniej obciążonych koronawirusem. Na zewnątrz, w jakichś instytucjach już tak. Takie pomysły gdzieś pojawiają się w przestrzeni medialnej.
No, pewnie będą rozważane. Nie znam szczegółów, w jakim to kierunku pójdzie. Ale rzeczywiście istnieje już teoria, nie wiem czy panowie słyszeli, że Lubuskie wcześniej przeszło koronawirus, a nieświadomie.
Mówią o tym nawet lekarze, prawda?
No, w związku z tym pewne przypadki zostały zakwalifikowane pod inne choroby, a podobno był to koronawirus, więc może dlatego u nas jest mniej. No, trudno to będzie ocenić, będą to oceniać już później naukowcy. No, mamy dużo szczęścia rzeczywiście, że żyjemy w województwie lubuskim. No, jeśli chodzi o koronawirus, to rzeczywiście jesteśmy tym województwem wyróżnionym, jeśli chodzi o ilość przypadków.
O Gorzowie za chwileczkę. Radosław Wróblewski. Kolejny etap odmrażania naszej gospodarki. Jak pan to ocenia?
Znaczy bardzo różnie to oceniam, bo tak rzeczywiście patrząc na to wszystko, no to te ruchy jak gdyby, które pokazują, no wcześniej otwarto galerie handlowe, nie otwarto tych małych zakładów, no powinno być chyba na odwrót, albo równolegle to się powinno odbywać. Ja też odniosę się właśnie do naszej gospodarki w kontekście też tego otwarcia. Otóż to, co tutaj kolega Pieńkowski mówił, ja tutaj doprecyzuję, bo to jest bardzo ważne, zwłaszcza dla słuchaczy. Jeśli chodzi o produkt krajowy brutto, on zmniejszył się o 0,5% licząc kwartał do kwartału. To są dane GUS-u, co oznacza, że w tym pierwszym kwartale, kiedy mieliśmy w styczniu, w lutym jeszcze wyraźne nadwyżki, ten marzec i te pierwsze tygodnie pandemii po prostu te owoce wzrostu zostały zjedzone. Faktycznie prognozy Komisji Europejskiej, jeśli chodzi o PKB krajowe polskie, wynoszą, mówimy o spadku, to gdzieś mniej więcej 4,5%. Natomiast szacunki na drugi kwartał spadku PKB mówią o 8-12%, to są szacunki krajowe. Też liczone ten spadek PKB kwartał do kwartału, co oznaczałoby, że na cały rok 2020 całkowity spadek byłby 4%. Natomiast PKB liczone rok do roku w pierwszym kwartale wyniosło 1,9% i to też jest wyraźny spadek. Natomiast
ale chyba koronawirus przyzwyczaił nas do tego, że cyfry mają się nijak do rzeczywistości, prawda? Jakoś scenariusze są nieobliczalne.
Rzeczywistość, panie redaktorze, nie należy być tutaj ignorantem. Cyfry odzwierciedlają rzeczywistość, pokazują pewną tendencję, z którą zostaniemy jeszcze na dłużej.
Ja mówiłem bardziej o prognozach niż dane, które przedstawiłem.
Oczywiście mówimy też, ale też mówimy o realnych cyfrach. Te prognozy też nie biorą się znikąd, one po prostu staną się realne i one będą miały, i to co się dzieje dzisiaj też pokazuje, jak będzie wyglądać nasza najbliższa przyszłość. Ja na przykład patrzę na to odmrożenie i to otwarcie się właśnie całego społeczeństwa, no tak dziwnie czasami, no bo z jednej strony otworzyliśmy żłobki, przedszkola. Sam byłem wczoraj w kilku przedszkolach, tak pytać się, jak to wygląda, jaka jest sytuacja. I tam naprawdę niewiele dzieci przychodzi do tych przedszkoli. Natomiast proszę państwa, no na przykład dorośli ludzie, na przykład studenci, uczelnie wyższe nadal nie odbywają zajęć, a myślę, że zdecydowanie łatwiej by było tam zorganizować kształcenie niż na przykład w przedszkolu. Szkoły będą też tak no, otwarte tak pół na pół, bo zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, Też nie wiadomo, jak to będzie w praktyce się odbywało, ile uczniów będzie przychodzić, ilu nie. Jakieś mamy tutaj też możliwości takich konsultacji z jednej strony dla klas ósmych, bo mamy egzamin.
I dla maturzystów.
A z drugiej strony ci sami nauczyciele gdzieś będą musieli po drodze realizować nauczanie e-learningowe, internetowe. Więc tutaj takich pytań oczywiście jest dużo, mamy prawo je formułować, mamy prawo je zadawać. Natomiast oczywiście też, tak jak patrzę po zachowaniach gorzowian, widać, że wszyscy chyba już oczekują tego otwarcia, ale mimo wszystko ja osobiście zwracam się z apelem, żeby jednak zachować rozsądek i pewnych rzeczy związanych właśnie z tymi obostrzeniami nie unikać, a wręcz przeciwnie, dalej się tego trzymać. Odległości w sklepach, środki ochrony w sklepach, jak rękawiczki. Nie ignorujmy tego, nie wmawiajmy sobie teraz łatwo, bo taką dwie postawy widać było. Na początku taką aż przesadną ostrożność, a dzisiaj taką łatwość tłumaczenia sobie, u nas jest tego najmniej, myśmy to już przeszli. To jest wirus, epidemia nie do końca praktycznie zbadana, jest to nowe i nigdy nie wiadomo, kiedy co może nas zaskoczyć. Dlatego też dbajmy o siebie, dbając tym samym o innych.
Ostatni temat, właśnie przejdźmy do tematu Gorzowa. To, co już tutaj pojawiło się w panu wypowiedzi. Jeszcze nie ma pełnych danych, ale kryzys związany z koronawirusem dotknie wszystkich sfer życia, także tutaj w samorządach. Gorzów czeka na pierwsze szacunki, ale jak powiedział na naszej antenie wiceprezydent Jacek Szymankiewicz, szacuje się, że budżet pozbawiony będzie około 100 milionów złotych wpływów. Choć dokładniejsze dane poznamy w czerwcu, ale no, ta suma i tak może robić wrażenie. Sebastian Pienkowski.
No, suma jest olbrzymia, także tutaj będziemy mieli jako gmina, jako miasto olbrzymi problem. Tu prezydent będzie musiał ciąć nie tylko wydatki, ale pewnie też inwestycje.
A te idą pełną parą w tej chwili, prawda? Kolejny front robót jakby rozpoczął się w Gorzowie.
Tak, ale to są inwestycje z dofinansowaniem, więc tutaj te muszą iść i tutaj nawet jak trzeba będzie wziąć kredyt, to moim zdaniem my powinniśmy wziąć kredyt, żeby je skończyć, bo szkoda tych pieniędzy stracić, ale ja mówię o inwestycjach, które były zaplanowane, mniejsze w 100% z budżetu miasta, no i prawdopodobnie jest duże prawdopodobieństwo, że za chwilę, jak będą te dane bardziej szczegółowe, okaże się, że trzeba będzie je ciąć, więc pewnie jakaś propozycja od prezydenta wyjdzie, pewnie jakieś konsultacje z klubami będą i będziemy wspólnie tutaj decydować o tym, jak przejść ten problem i jak go rozwiązać. No nie będzie to na pewno bez
łatwe. Radosław Wróblewski.
Problem jest duży i to większy niż nam się wydaje. Te 100 milionów to jest mniej więcej poważno to gdzieś 1/10 naszego budżetu i tak naprawdę przed nami dopiero, zwłaszcza przed prezydentem, ale także pewno i przed radnymi decyzje, z czego będziemy musieli tak naprawdę zrezygnować, bo tak jak pan redaktor zauważył, ruszają kolejne inwestycje w mieście, głównie o charakterze drogowym teraz, ale pamiętajmy, że rzeczywiście to są pieniądze, które są z zewnątrz. My mamy wkład własny wniesiony do tych inwestycji, a więc wkład własny zawsze jest mniejszy niż faktycznie całość inwestycji i to oznacza jedno, że one muszą być realizowane. One muszą być realizowane po to, żebyśmy powiedzmy na bieżąco też te rzeczy wykonywali, a nie zostawali później, kiedy na przykład skończą się możliwości czasowe i prawne i finansowe. Natomiast my musimy się zastanowić, co dalej, bo to ja podejrzewam, na tych 100 milionach to się nie skończy. Natomiast trzeba sobie jasno odpowiedzieć, z czego trzeba będzie zrezygnować. I tu oczywiście te rzeczy, które na przykład nie mają dofinansowania, nie mają jeszcze projektów, nie mają rozstrzygniętych zamówień publicznych, czyli przetargów, no to my z tych rzeczy będziemy po prostu pewno musieli zrezygnować. I ja myślę, że przed nami właśnie w miesiącu maju, czerwcu, szczególnie lipcu, będzie
gorąca dyskusja
związana z tym, co robimy dalej, jak robimy dalej w naszym mieście. No nie unikniemy tego.
Ta dyskusja będzie także na naszej antenie.
Tym, że Pamiętajmy też o tym, że to, co jest realizowane, też być może będzie potrzebowało za jakiś czas jakiegoś też wsparcia. Mamy budżet obywatelski, mamy wiele innych takich rzeczy. Wiemy, że na przykład subwencja oświatowa o kilka milionów będzie już mniejsza, o czym prezydent informował na sesji kwietniowej. Także tych dziur do załatania będzie naprawdę bardzo, bardzo dużo w tym momencie.
Dziękuję bardzo. Chciałbym optymistycznie zakończyć tą część programu, no ale miejmy nadzieję, że te dane w czerwcu okażą się bardziej właśnie korzystne dla nas, dla gorzowian. Sebastian Pienkowski, przewodniczący Prawa i Sprawiedliwości w Gorzowie, gościł w pierwszej części naszego programu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Radosław Wróblewski, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję ślicznie i wszystkiego dobrego na udę. Życzę gorzowianom.
Wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia panowie. Dziękujemy bardzo. Druga część programu po wiadomościach Radia Gorzów. Tam panowie Jarosław Porwich oraz Maciej Buszkiewicz. Wracamy za chwilę.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Druga część naszego programu, a w tej części panowie Jarosław Porwich, pełnomocnik wojewody do spraw rozwoju i inwestycji. Dzień dobry, witam.
Witam bardzo serdecznie.
Oraz Maciej Buszkiewicz, przewodniczący SLD w Gorzowie. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry panie.
Panowie, oczywiście te same tematy, które poruszane były w pierwszej części naszego programu, a więc jest nowy kandydat Koalicji Obywatelskiej w wyborach na prezydenta RP, Rafał Trzaskowski, który zastąpił Małgorzatę Kidawę-Błońską. Jest zaskoczenie? Zmieni to coś, jeśli chodzi o układ sił? Jak panowie uważacie? Zacznijmy od Jarosława Porwicha.
No jeszcze parę dni temu słyszałem, że kandydat Kidawa-Błońska jest najlepsza, najwspanialsza, że to doskonały kandydat na prezydenta. No nagle te głosy ucichły. I zobaczyłem taki smutny widok, tą konferencję prasową, gdzie Kidawa-Błońska pozostawiona została sama sobie na konferencji prasowej.
Według informacji, które do nas które docierają półoficjalnie, to był wybór kandydatki. Wyjście samotne.
Panie redaktorze, wiemy jak to jest w życiu, tak? Natomiast ja się pytam, no gdzie na tej konferencji prasowej był Bartosz Arłukowicz, który był też taką drugą twarzą kampanii, gdzie Borys Budka, także wychwalający ją pod niebiosa, no gdzie chciałbym się zapytać słowami piosenki Danuty Rin, gdzie ci mężczyźni prawdziwi tacy, którzy pozostawili kandydatkę samej sobie. No to naprawdę był bardzo smutny widok. Jedyna osoba, która tak naprawdę zachowała klasę, to pan prezydent Andrzej Duda, który podziękował Małgorzacie Kidawie-Błońskiej za rywalizację, życzył powodzenia w dalszej pracy dla Polski. No zachował się po prostu z wielką klasą. Natomiast tego nie można powiedzieć o politykach Platformy Obywatelskiej, którzy zostawili swoją kandydatkę. Nie chcieli być twarzą tej przegranej sprawy, bo tutaj trzeba tak to ująć, gdyż kandydatka, no jej poparcie oscylowało w granicach kilku procent, 2, 3, 4, 5%. Także to był naprawdę smutny widok. No teraz mamy nowego kandydata, Rafała Trzaskowskiego. No ja 4 lata, można powiedzieć, w dużej mierze spędziłem w Warszawie. Pamiętam ten entuzjazm po wyborach na prezydenta Warszawy. Pamiętam te nadzieje związane z tym kandydatem na prezydenta, z Rafałem Trzaskowskim. Nadzieję na to, na poprawę sytuacji w Warszawie po nieudanych rządach Hanny Gronkiewicz-Waltz. I powiem tak, od razu po wyborach, po pół roku, po roku czasu, no te nadzieje prysły. Warszawiacy są rozżaleni. Widzimy tam rosnące czynsze, widzimy tam no, różnego rodzaju wpadki, chociażby takie jak Szczajką, tak. Widzimy tylko zaangażowanie prezydenta Trzaskowskiego w te sprawy natury takiej bardziej światopoglądowej, tak? Wspieranie środowisk LGBT, różne zaangażowania jego właśnie w politykę taką, w którą się nie powinien angażować, czyli w sprawy takie międzynarodowe, w sprawy takie na szczeblu rządowym. Natomiast dla warszawiaków on nic nie zrobił i konkretnego, dobrego. I ja też tego bym się nigdy nie spodziewał, że zrobi cokolwiek dobrego dla Polski w przypadku wygranej, do której mam nadzieję nie dojdzie. No ja wiem tylko jedno, że jeżeli by jakimś cudem został Rafał Trzaskowski prezydentem Polski, no to doszłoby do paraliżu państwa. No teraz już widzimy, co się dzieje z Senatem. który działa obstrukcyjnie, jeszcze gdyby do tego doszedł prezydent, który by był takim hamulcowym, no to nic gorszego nie mogłoby się Polsce przytrafić.
Sama Platforma Obywatelska czy przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej mówią tak. Mocny atak od razu, nawet jeszcze wtedy, kiedy to były informacje nieoficjalne na Rafała Trzaskowskiego, pokazuje ten atak, że jest to kandydat godny, kandydat, który zagraża pozycji prezydenta Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich.
No ale panie redaktorze, no pytanie, no kto jest w końcu tym najlepszym kandydatem, najwspanialszym?
To rozstrzygną wyborcy.
Czy pan Rafał Trzaskowski? No bo to trzeba się zdecydować, tak? No jeszcze parę dni temu to była Kidawa Błońska, teraz jest Trzaskowski. No Platforma Obywatelska ma naprawdę bardzo krótką ławkę. Robi wszystko, żeby nie odnieść sromotnej porażki. No i zrobiła taki manewr, można powiedzieć, oskrzydlający. Natomiast czy on przyniesie zakładane przez Platformę skutki? Raczej wątpię. No to jest taki malowany człowiek, który tylko bazuje jak gdyby na tych takich utartych sloganach, które co rusz prezentuje w telewizji, radio.
Okej. Dziękuję za tą część. Za chwileczkę wrócimy do pana. Maciej Buszkiewicz, przewodniczący SLD. Manewr oskrzydlający? Takie sformułowanie pasuje do tego, co zrobiła Koalicja Obywatelska?
Panie redaktorze, tylko w jednym zgodzę się z przedmówcą. Smutny był widok pani marszałek Kidawy Błońskiej stojącej samej na tej konferencji, która ogłaszała wycofanie się ze startu w wyborach. To czy była jej indywidualna decyzja, czy nie, to się pewnie nie dowiemy. Natomiast dla mnie, jeżeli przez całą kampanię stał za nią jakiś sztab, przecież nie robiła tej kampanii sama, w sztabie miała sporo ludzi, no to na tej konferencji również ten sztab powinien za nią stać i też się przyznać do błędów w kampanii, bo takowe były i to wszyscy widzieliśmy.
Bądźmy uczciwi, dodajmy, że była później jeszcze jedna konferencja, gdzie przedstawiono kandydata Trzaskowskiego i tam byli wszyscy na scenie, tak?
To tak jak w peletonie. Peleton jedzie dalej i kampania w dalszym ciągu będzie, no bo trudno powiedzieć, w tej chwili jesteśmy formalnie w kampanii, tak na marginesie, bo jedne wybory się odbyły, drugich jeszcze nie ogłosiliśmy. Pani marszałek, przepraszam, nie ogłosiła. Jeszcze Jarosław Kaczyński nie podjął decyzji, kiedy pani marszałek będzie i jaki termin będzie mogła ogłosić. W związku z tym no to było takie przekazanie pałeczki. Pani marszałek przekazała pałeczkę nowemu kandydatowi. Mówię, na pewno nie będę oceniał kandydata, natomiast mówię, forma pożegnania się z panią Kidawą Błońską nie podobała mi się osobiście. Też nie zgodzę się, że tylko prezydent Duda zachował się elegancko, ponieważ Robert Biedroń, czyli nasz kandydat, również
podziękował za walkę.
Również grzecznie tak podziękował pani marszałek za eleganckie spory i debaty o Polskę w kampanii i danie sił wielu kobietom, że warto próbować zbić ten szklany sufit i walczymy.
Według niektórych przynajmniej komentatorów mówi się o powrocie do duopolu politycznego. Jako człowiek z perspektywy lewicy, może pan to, obawia się pan takiego duopolu? PiS kontra PO?
Nie, panie redaktorze. Nie obawiam się. Lewica ma się dobrze. Oczywiście Platforma Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość będą robiły wszystko, żeby cała debata polityczna toczyła się wokół tych dwóch partii, natomiast lewica jest silna i na to nie pozwoli. Do duopolu z całą pewnością nie dojdzie. Nie pozwolimy doprowadzić do tego, co kiedyś.
A czy Robert Biedroń spełnia oczekiwania lewicy w tej kampanii wyborczej? Czy może pojawiły się pomysły, a może by tutaj rzeczywiście pójść tak jak Koalicja Obywatelska i pomyśleć o jakimś innym kandydacie?
Panie redaktorze, była dyskusja na ten temat, ale nie na zasadzie takiej, czy zmienić, czy nie, tylko żeby dać jeszcze większy mandat, żeby jakby Robert Biedroń nie miał żadnych wątpliwości, że w dalszym ciągu jest naszym kandydatem, że jest oceniany dobrze. Było spotkanie trzech liderów partii lewicowych i tam było wyraźnie powiedziane, że Robert Biedroń dalej będzie naszym kandydatem. Panie redaktorze, zobaczymy jak w tej chwili, mówię w zależności od tego, kiedy będą wybory. Trzeba pamiętać o tym, że Robert Biedroń znakomicie spełnia swoją rolę wtedy i prowadzi kampanię wtedy, kiedy może być wśród ludzi. Można by było powiedzieć, że tłum go kocha i wtedy Robert czuje się jak ryba w wodzie i wtedy zyskuje dużo w kampanii i wtedy jego słupki rosną.
Czyli brakuje niestety, wam wieców wyborczych.
Jaką mamy. Tak, no niestety no pewnych emocji i rzeczy nie da się przekazać poprzez szklany ekran w internecie czy w telewizji.
Czy ciosem dla lewicy nie jest wynik sondażowy Szymona Hołowni w tej chwili?
Jeżeli do mnie pytanie, to odpowiadam. Szymon Hołownia, jeżeli chodzi o jego wynik, na pewno zyskał dzięki temu, że straciła Małgorzata Kidawa-Błońska i jakby zagospodarował trochę tego elektoratu Platformy, ale również trzeba pamiętać, że mieliśmy wiele przypadków takich w polityce, że taka osoba niby niezależna, która nagle pojawiła się na scenę polityczną, jaki ten świeży powiew. Przecież w ostatnich wyborach prezydenckich mieliśmy chociażby Pawła Kukiza. Takie osoby zawsze zbierały ten taki elektorat, który trochę antysystemowy, chociaż nie do końca. Przecież na tym elektoracie wcześniej chociażby do parlamentu w cudzysłowie dojechał pan Jarosław Porwich, bo przecież z list Kukiza wchodził
za chwilę
do parlamentu. Dokładnie. Natomiast jak obserwuję Szymona Hołownię, to jego taką właśnie stara się być antysystemowy, stara się pokazywać, że jest całkowicie niezależny od innych partii politycznych, to na końcu zderzy się tak jak każdy niezależny kandydat ze ścianą i będzie to samo.
Dobrze.
Zrobił ładny wynik w wyborach prezydenckich, tylko jeszcze jedno zdanie. Natomiast co zrobi po wyborach? Założy stowarzyszenie ala Kukiz 15, zrobi Hołownia 2020? No nie. W Polsce nie znajdzie się kandydat, żadna siła taka, która nie będzie w partii politycznej i będzie robiła dobre wyniki.
Jarosław Porwich, słyszał pan?
Jedno jest pewne, na pewno pan Rafał Trzaskowski uszczknie parę głosów i kandydatowi lewicy Robertowi Biedronowi, na pewno również przedstawicielowi PSL-u, czyli Kosiniakowi Kamyszowi. No to jest pewne i na pewno też Hołowni, natomiast na Szymonowi Hołowni. Ja nie wiem, no wydaje mi się, że też lewica, ja tam oczywiście nie jestem członkiem tej lewicy, nigdy nie byłem i nigdy nie sympatyzowałem, ale wydaje mi się, że też powinna pomyśleć o zmianie kandydata, bo przecież Robert Biedroń, jego notowania też balansują na wysokości około 5%, także tutaj też nie można chyba zbyt żywić wielką nadzieję ku temu, że odniesie on jakiś sukces. No ale to już sprawa oczywiście lewicy, ma kandydata takiego, jakiego ma. Co z tym zrobi, to już jej sprawa.
Albo co zrobią wyborcy. Tu stawiamy kropkę, ale jesteśmy dalej przy wyborach. Tylko inny punkt zaczepienia. Głosowanie będzie odbywać się według nowego pomysłu w lokalach wyborczych, ale każdy, kto będzie chciał, będzie mógł wybrać sposób głosowania w trybie korespondencyjnym. Mówiliśmy o tym w pierwszej części. Przywrócona zostaje także rola PKW. To jest pomysł Prawa i Sprawiedliwości. Jest już w Sejmie. Jest to kompromis, który zadowoli wszystkich. Jarosław Porwich, zaczniemy od pana tą część.
No jest to w pewnym sensie kompromis, jest to wyjście naprzeciw tym głosom, które pojawiały się ze strony totalnej opozycji. No i mam nadzieję, ale no, moja nadzieja nie jest zbyt mocna, że Senat przestanie już stosować tą obstrukcję. Wiem już na pewno, że takiej obstrukcji, takiego buntu na pokładzie nie będzie ze strony przedstawicieli partyjnych w samorządach, którzy pełnią funkcję prezydenta, wójta, burmistrza, którzy mają określone zapatrywania polityczne, którzy złamali ustawę przed 10 maja i nie przekazali spisu wyborców państwowemu operatorowi, łamiąc ustawę uchwaloną, podpisaną, która już obowiązywała. Między innymi do takich osób, niestety ze smutkiem muszę powiedzieć, zalicza się prezydent Jacek Wójcicki, który też tego nie dokonał. To już nie będzie miało miejsca, bo akurat w tej ustawie już po prostu pewne kwestie zostały zabezpieczone.
Może po prostu ustawy muszą być bardziej szczelne i precyzyjne.
jeżeli przedstawiciel samorządu, one były szczelne i precyzyjne. Natomiast tutaj występowała zła wola ze strony tych osób, które próbowały wprowadzić chaos. Tutaj w takim przypadku, kiedy teraz ktoś będzie próbował rzucać kłody pod nogi i uniemożliwić przeprowadzenie wyborów, no tutaj pałeczkę przejmie wojewoda, który otrzymał w tej ustawie pewne uprawnienia i będzie mógł wyręczyć przedstawiciela samorządu z tych obowiązków, których nie będzie się chciał tych przedstawiciel ewentualnie podjąć. Także poczekamy, zobaczymy, co zrobi Senat. Mam nadzieję, że wybory odbędą się 28 czerwca albo 5 lipca i będziemy mieli już ten etap za sobą i będziemy ponownie mogli się skoncentrować na rzeczach ważnych dla Polski i Polaków.
I 3 lata bez wyborów, tak? Tym razem. Niektórzy liczą, że to będzie...
I 3 lata bez wyborów. Także taki okay. Spokojny okres po to, żeby czynić tą robotę ustawiczną.
Maciej Buszkiewicz, propozycja Prawa i Sprawiedliwości do przyjęcia dla Lewicy?
Panie redaktorze, jeszcze w uzupełnieniu bardzo krótko do poprzedniego tematu, bo bardzo się wczoraj ubawiłem i zapomniałem o tym wspomnieć. Nie jestem ani adwokatem, ani członkiem Platformy Obywatelskiej, nigdy nie będę, ale bardzo się ubawiłem, jak wczoraj w telewizji rządowej dziennikarze i przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości bardzo się martwili o to, czy Platforma Obywatelska wybrała swojego nowego kandydata na prezydenta zgodnie ze statutem ich partii. Także tak w uzupełnieniu do poprzedniego tematu. Natomiast przypominam, wracając do zadanego pytania, przypominam, że Lewica zaprosiła do okrągłego stołu również.
To prawda i ma się odbyć.
I po to, żeby właśnie starać się uporządkować wszystko, bo nie możemy żyć w tym chaosie prawnym również, który no, partia rządząca w jakiś sposób nam zapewniła, bo tak naprawdę do dzisiaj nie wiemy, na jakiej podstawie nie odbyły się wybory 10 maja. To tak na marginesie. Natomiast oczywiście, jeżeli chodzi o tą formułę, która jest w tej chwili, no jest ona do zaakceptowania. Kwestia jeszcze tylko właśnie w jakim to będzie terminie. Zobaczymy, jakie będą propozycje w no, tej chwili.
Słyszeliśmy przed chwilą. Być może koniec czerwca, może początek lipca.
No właśnie, no i tu, żeby nie było tak, że czasami pewne pomysły obiją się o szczegóły, bo jak widzimy różne Prawo i Sprawiedliwość, takie są sygnały, że chcą, żeby koniecznie to było 28 czerwca. Lewica z PSL-em proponują, żeby to jednak było gdzieś koło połowy lipca, a Platforma, żeby to było jak najpóźniej, jak tylko się da i żeby nie było, że jakaś próby rozmowy ustalenia wspólnego frontu, no bo wiadomo, że wybory muszą się w końcu odbyć w takiej czy w innej formule, żeby się właśnie o takie szczegóły to nie rozbiło.
Panowie, na koniec kolejny etap, może jeszcze nie na koniec, bo zakończymy wątkiem lokalnym, gorzowskim, o budżecie miasta w dobie koronawirusa też chciałbym, o to też chciałbym zapytać, ale kolejny etap odmrażania naszego kraju, gospodarki. Nie będę przypominał o fryzjerach i tak dalej, żeby zostawić panom jak najwięcej czasu. Jak oceniacie to, co ma się wydarzyć właśnie od 18 maja i później? Jarosław Porwich.
No bardzo dobrze idziemy do przodu. Teraz mamy zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, lokale gastronomiczne. Także kolejny etap odmrażania i bardzo dobrze. Ja muszę powiedzieć, że właśnie te grupy zawodowe między innymi są beneficjentami tych środków, które są przekazywane chociażby przez powiatowe urzędy pracy.
Też najbardziej ucierpiały te grupy.
W Gorzowskim Powiatowym Urzędzie Pracy też muszę poinformować, że złożono ponad 10 tysięcy wniosków, między innymi o te pożyczki bezzwrotne w wysokości 5 tysięcy złotych i też o dofinansowania z tytułu spadku dochodów. Urząd Pracy, Powiatowy Urząd Pracy już wypłacił na konto tych przedsiębiorców kwotę 30 milionów złotych. To stanowi, można powiedzieć, 60% tego, o co wnioskowano. Ale też tutaj muszę powiedzieć, że no chcieć to móc. No, jedni pracują, a innym to gorzej wychodzi. No, są takie powiatowe urzędy pracy, chociażby w województwie lubuskim, gdzie wypłacono środki w wysokości 60% z tych, o które wnioskowano. No i tutaj też się trzeba zastanowić dlaczego, czy przez nieumiejętność, czy przez no, tą obstrukcję, do której chce się prowadzić. Ja powiem tak, no tutaj też rozmawiałem chociażby przedwczoraj z moim kolegą, który też prowadzi działalność gospodarczą, który właśnie o 8 rano wnioskował o dofinansowanie ze środków przekazywanych przez Polski Fundusz Rozwoju. O 8 rano wypełnił i wysłał konkretnie swój wniosek. O 14 już miał informację, że wniosek został rozpatrzony pozytywnie, a na drugi dzień miał pieniądze na koncie. Także weźmy też pod uwagę, drodzy Państwo, że szereg rzeczy, jeżeli ktoś narzeka, że czegoś nie otrzymał, no to niech się też zorientuje, jaka jest tego przyczyna, ponieważ ten mechanizm, który funkcjonuje na górze, myślę tutaj o sferze rządowej, on funkcjonuje w sposób naprawdę zadowalający, mówiąc bardzo delikatnie, żeby nie powiedzieć, że bardzo dobry.
Czyli tak? Podsumowując, Gorzowski Urząd Pracy Powiatowy, Urząd Pracy w Gorzowie zdaje egzamin, tak? Pana zdanie.
Zdaje egzamin i powiem tak, no byłem ostatnio obecny w Powiatowym Urzędzie Pracy, no i tam praca wre. Pracownicy też pracują po godzinach po to, żeby zrealizować no, te wnioski, które zostały złożone, po to, żeby no, tym osobom, które złożyły wnioski, no, żyło się lepiej, żeby mogli odetchnąć.
Tak? Jasne.
No, a teraz jeszcze będą oddychać pełną piersią, ponieważ no, tą działalność, chociażby fryzjerki, kosmetyczki czy pracownicy lokali gastronomicznych, no, będą mogli normalnie tą działalność realizować
w poniedziałek. Nie do końca normalnie, bo w lokalach gastronomicznych będzie dużo mniej miejsc, o czym mówią przedsiębiorcy i mówią, że no, nie da im to jakby pola do zysku, no, ale przyjmują to co jest i mają nadzieję, że niedługo ta sytuacja się poprawi. Maciej Buszkiewicz.
A trzeba powoli odmrażać gospodarkę, chociaż no, słyszę też głosy epidemiologów, którzy mówią, że no, jakby w cudzysłowie sytuacja jeszcze nie sprzyja do tego, żeby to robić tak, tak jak w tej chwili, że jeszcze nie ma takiego znacznego spłaszczenia tej krzywej zachorowań i nie mamy takiej dostępności do szybkiego testowania, jaką powinniśmy mieć. I to są głosy fachowców. Natomiast no, oczywiście, że no, powoli cieszy, że takie ruchy są wykonywane, że ludzie będą mogli w końcu zarabiać pieniądze, że cieszy również fakt, że jeżeli to, co mój przedmówca mówił, że tak sprawnie działa nasz gorzowski Urząd Pracy i że tak sporo osób dostało już te środki na konto. Natomiast jedna rzecz mnie bardzo martwi, o czym wspominałem już we wcześniejszych audycjach. Mieliśmy o to pana premiera, który oświadczył o to, że odmrażamy pewne gałęzie i mamy potem informację, że co do sposobów, jaki mają pracować te zakłady, dopiero będą opracowywane reżimy, jakie będą mogli spełnić. O tym, jakie wymogi będą musiały spełnić te zakłady, chociażby taki fryzjer czy kosmetyczka, to te zakłady powinny wiedzieć, gdyby partia rządząca bardziej się skupiła na tym, jak pomóc, a nie jak zrobić wybory i dlaczego jak najszybciej, takie standardy powinny być już dawno opracowane.
Są taka fryzjerka kosmetyczka. Spokojnie, już są.
Te standardy już są znane, ale oni mówi pan o tym, że powinny być szybciej.
Od
tak?
Od trzech tygodni, jakie będą musieli spełnić wymagania i spokojnie się do nich przygotowywać, po to, żeby kiedyś tam w jakimś czasie ruszyć. Natomiast oni się w środę dowiadują, że od poniedziałku mogą działać, a jakie reżimy będą musieli spełnić, to się wkrótce dowiedzą. Pewnie już w tej chwili wiedzą. Ale oni powinni o tym wiedzieć dużo wcześniej.
Dobrze, a pytanie...
Państwo działało
to
teraz,
termin był tajemnicą Poliszynela, tak naprawdę.
Termin tak, nie był znany, bo premier zapowiadał, że decyzje będą zapadały pod wpływem tego, co dzieje się, jeśli chodzi o dane dotyczące zachorowań. Panowie, na koniec właśnie, jak reagować, skoro nie ma się pełnych danych i trudno też przewidzieć i napisać jakieś scenariusze? Mówił o tym wiceprezydent Szymankiewicz na naszej antenie. Być może 100 milionów złotych straci budżet miasta w tym roku. O tyle będzie skromniejszy budżet. Jeśli to by się potwierdziło, to oznacza duży kłopot dla miasta. Jak reagować? Maciej Buszkiewicz.
To jest ogromny problem dla miasta. 100 milionów złotych to jest ogromna kwota. Staram się rozmawiać też z innymi samorządowcami, burmistrzami, wójtami. No i niestety wszędzie wygląda to, jak wiemy, no to Ameryki, no wszędzie wygląda to podobnie. To są szacowane dochody zmniejszone o 10-20 procent. Takie są plany, że będą. Jak reagować? No mówiliśmy chociażby zawsze o inwestycjach, które czy je prowadzić, czy nie prowadzić. Słyszałem poprzedników jakby z tej pierwszej części audycji. No i tutaj wyjątkowo, bo rzadko mi się zdarza, ale zgadzam się z kolegą Pińkowskim. Uważam, że wszystkie inwestycje, które mają dofinansowanie, czy to rządowe, czy ze środków Unii Europejskiej, powinny być realizowane nawet kosztem tego, że będziemy,
się tu może
niektórym się nie spodoba to, co powiem, ale nawet kosztem tego, że będziemy, ponieważ wiemy dobrze, że ten pułap zadłużenia naszego miasta dzięki temu, że poprzedni prezydent też oszczędzał, jest dosyć niski w stosunku do przychodu. W związku z tym nawet kosztem zaciągania kredytów, zadłużania się, realizowałby inwestycje. Mhm. Bo jak wiemy, inwestycje napędzają gospodarkę, czy to w mieście, czy krajowo.
Jarosław Porwich, no front robót w Gorzowie jest wciąż imponujący. Kolejne potężne inwestycje otwarte, prawda?
Otwarte, a poprzednie niedokończone. To tak na marginesie. No, tak?
Wszyscy pamiętamy.
Co się tyczy, panie redaktorze, szanowni państwo, to co się tyczy tych 100 milionów. Ja nie wiem, czy pan prezydent Szymankiewicz odnosi się do tych dochodów, które mają trafić do budżetu, a one są określone chyba na 950 milionów. Czy chodzi o te dochody, które faktycznie wpłyną do budżetu w 2020 roku? To jest po pierwsze. Po drugie, słyszałem tą wypowiedź i pan prezydent Szymankiewicz no, mówił tutaj o podatku PIT i podatku CIT, czyli o podatkach od dochodów od osób fizycznych i od spółek. Ja nie wiem też, w jaki sposób, jaką metodologię przyjął pan prezydent. Czy on tylko bazował, jak gdyby te plany kreślił na bazie tych dwóch miesięcy pod tytułem marzec-kwiecień, czy też brał pod uwagę, że tak powiem, no, zwyżkę formy polskiej gospodarki, która będzie na pewno miała miejsce w kolejnych miesiącach tego roku.
I dlatego tak, też mówił, że kolejne podsumowanie w czerwcu i wtedy będą pełniejsze dane.
No to dlatego ja bym radził panu prezydentowi, żeby nie uprawiał takiego czarnowictwa, nie wrzucał tutaj jakichś tam konkretnych 100 milionów złotych, tylko żeby spokojnie zaczekał na to, co przyniesie nam rzeczywistość. Bo czarnowictwo nie jest nikomu potrzebne. Później jak gdyby poszczególni komentatorzy bazują na tym i rozpościerają przed nami takie czarne chmury. To nie jest potrzebne w tej sytuacji.
Czyli nutka optymizmu.
Panujemy generalnie...
Nutka optymizmu tutaj by się przydało.
Wydaje mi się, że to może nie być równie dobrze 100 milionów, to może być 30, 20, a może być 50 milionów. Wolałbym, żeby pan prezydent, mówiąc o takich kwestiach, ważnych kwestiach, był bardziej precyzyjny.
Maciej Buszkiewicz, tak, ad vocem
zdanie? Panie redaktorze, krótko ad vocem, tak jak mówiłem, rozmawiam z innymi włodarzami miast. Tak to wszędzie wygląda, tak jest szacowane, około 10 do 20%, 10% to liczą, że to będzie minimalne.
Okay. Musimy.
Także te 100 milionów to by było właśnie tam około 10%, także
aż czyli tak optymistyczny
jak pan Jarosław Porwich bym niestety nie był, bo z natury jestem optymistą. Natomiast jeszcze na koniec, jeżeli mówiliśmy o tym i mówili poprzednicy, jeżeli gospodarka ma zwolnić i mówimy o tym, że będziemy szczęśliwym krajem, ponieważ będziemy mieli tylko na poziomie około 4-5% zahamowanie gospodarki, a inne kraje będą miały dużo więcej, to teraz rolą rządu jest, również rządu, jest to, żeby tak postarać się przedsiębiorcy zachęcić i tak nakręcić gospodarkę, żebyśmy rzeczywiście po tym okresie takiego cofania się gospodarki jak najszybciej nakręcili tą gospodarkę, żeby te wzrosty były...
Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję bardzo, panowie.
Co też rząd czyni?
Jarosław Porwich, pełnomocnik wojewody do spraw rozwoju inwestycji, brał udział w drugiej części naszego spotkania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Wszystkie rzeczy panu redaktorowi, adwersarzowi i wszystkim słuchaczom pięknego weekendu.
Dziękujemy i oczywiście dużo zdrowia. Maciej Buszkiewicz, przewodniczący SLD w Gorzowie. Dziękuję panu bardzo.
Tak, wszystkim miłego weekendu i tak jak mówiłem ostatnio, do zobaczenia, bo to jest najważniejsze.
Mam nadzieję, że niedługo... Dziękuję bardzo. Bardzo mam nadzieję, że niedługo już studio. Do zobaczenia. W pierwszej części udział brali także panowie Sebastian Pienkowski, przewodniczący PiS w Gorzowie oraz Radosław Wróblewski z Platformy Obywatelskiej. Daniel Rutkowski, dziękuję i do usłyszenia.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.